Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. To tytuł naszej audycji, to tytuł wystawy stworzonej przez Akademię Kopernikańską. Malwina Szymańska, zapraszam bardzo gorąco. W podróż do gwiazd? Zapewniam, że nie tylko. Początek drogi Mikołaja Kopernika i historia rodu to temat dzisiejszej audycji, a moim gościem jest profesor
Grzegorz Górski, Akademia Jagiellońska w Toruniu.
Witam serdecznie, panie profesorze. Mikołaja Kopernika wszyscy kojarzą z Toruniem i słusznie, ale ten początek drogi Mikołaja Kopernika, czyli jego przodków, można też łączyć z innymi miejscowościami, tak mówią historycy, tak mówią naukowcy i dzisiaj będziemy próbowali to państwu też przedstawić.
Tak, no co do zasady, z brzmienia nazwiska, które się wiąże z łacińskim terminem określającym mieć, często od początku właściwie można powiedzieć tych zainteresowań Kopernikiem, wtedy kiedy one już nabrały takiego naukowego charakteru, wiązano go ze Śląskiem. To się, można powiedzieć, nie zmieniło na przestrzeni dziesiątek lat. Dyskusje tylko dotyczyły tego, z jakiej części Śląska i z jakiego okresu. No i też takiego, można powiedzieć, doprecyzowania etnicznego pochodzenia rodziny. Tu też problem polega na tym, że w zasadzie te zapiski, do których możemy się odwoływać, one mają stosunkowo późny charakter, bo one pojawiają się gdzieś w początkach XV wieku, a więc to są w zasadzie dwa pokolenia przed samym Kopernikiem i też pojawiają się trochę jak meteoryt na tym Śląsku jego przodkowie, co nie ułatwia identyfikacji takiej w dłuższej perspektywie czasowej. Ale co możemy na tej podstawie stwierdzić, co możemy powiedzieć, bo to też później odbijało się w tych wszystkich dyskusjach dotyczących zwłaszcza tego, czy Kopernik był Polakiem czy Niemcem. No i tutaj oczywiście ten podtekst istnieje. Śląsk w czasach, o których mówimy, czyli w początkach XV wieku, to jest Śląsk, który jest częścią korony czeskiej. On jest częścią państwa czeskiego już bardzo długo. No, można powiedzieć, że właściwie od XII wieku mniej więcej pozostaje bardziej w czeskiej przestrzeni politycznej niż w polskiej przestrzeni politycznej, więc silniej związany jest z Czechami. Te Czechy nie są jeszcze tym, co znamy z okresów późniejszych, kiedy już po XVII wieku ulegają gwałtownej germanizacji swoich elit. Te Czechy są jeszcze słowiańskie. Są wprawdzie rządzone przez królów w tym czasie z dynastii luksemburskiej, czyli pochodzenia niemieckiego, ale w tej swojej treści cywilizacyjno-kulturowej są jednak dominują te wpływy czeskie, elementy czeskie, czyli słowiańskie, czyli daleko im, można powiedzieć, do takiej współcześnie pojmowanej Niemczyzny. Czy to się przekłada na te korzenie rodziny Koperników? Tego nie wiemy i nie potrafimy tego ostatecznie przesądzić. Jedno tak jednak jest, można powiedzieć, pewne. To jest fakt, że Toruń jako miasto, w którym ostatecznie Kopernik przychodzi na świat, jest miastem, które ma także w tym czasie, to jeszcze sięga wieku poprzedzającego i właściwie od XIII wieku ma bardzo silne związki z państwem czeskim. To są związki polityczne, związki handlowe i nie dziwi to, że z terenu czeskiego, czyli z czeskiego Śląska, ta rodzina znalazła się w Toruniu, dlatego że można powiedzieć, to była jakby naturalna więź handlowa, gospodarcza miasta Torunia z tą przestrzenią, więc jeżeli przodkowie Kopernika zajmowali się interesami, a wszystko na to wskazuje, i to w wymiarze międzynarodowym w ówczesnej skali, to, że znaleźli swoje miejsce w jakimś momencie w Toruniu i tam prowadzili dalej swoją działalność, która z tego, co też wiemy, była bardzo dochodowa, bardzo korzystna, bo to była niezwykle majętna rodzina i wpływowa, o czym świadczą także losy wuja Kopernika i związek z rodziną Wacenrode. To była elita ówczesnego obszaru, wtedy państwa zakonu krzyżackiego.
Panie profesorze, jest taka miejscowość Koperniki koło Nysy i też badacze podejmują ten wątek, mówiąc o początkach drogi Mikołaja Kopernika.
Tak, no to jest ten ostatni, można powiedzieć, dominujący pogląd, gdzie próbujemy odnosić to właśnie do tej miejscowości, do jej nazwy. To jest rzeczywiście jeszcze czas, gdzie no, te nazwiska powstają tak w decydującym stopniu od miejscowości, z których różne osoby się wywodziły. I to jest ślad. On nie ma, powiedziałbym, bardzo solidnych podstaw dokumentacyjnych. On może na dzisiaj jest trochę silniejszy niż te wczesne ślady. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że Nysa w tamtym czasie no, jest bardziej czeska niż polska czy niemiecka, a jest rzeczywiście miastem na trasie handlowej, ważnej trasie handlowej, wymiany pomiędzy terytoriami polskimi, też państwa zakonnego, ale i południem Europy, czyli Czechami, Węgrami i tą środkową Europą, aż do Włoch. Więc to jest ważne miejsce i ta migracja ewentualna z Nysy do Torunia, ona się jakby mieści w tej logice procesów, zdarzeń, o których mówimy, więc no można powiedzieć tak, dla niektórych to wyjaśnienie jest ważne, ono coś nam więcej mówi, ale tak jak powiadam, no z takiej perspektywy badania głębszych korzeni tej rodziny, ono nam no niewiele więcej wyjaśnia niż to, co wiedzieliśmy do tej pory, a niestety nie udało się sięgnąć głębiej, jak chodzi o losy, o ich losy. Też dlatego, że no, Kopernikami stali się w momencie, kiedy przybyli do Torunia. Wcześniej pewno się inaczej pieczętowali, inaczej określali, więc nawet jeżeli mamy jakieś tam zapiski takie czy inne, to wcale nie musimy łatwo umieć zidentyfikować, że ci akurat przodkowie byli ich przodkami. Tu jest to łatwiej, bo rzeczywiście to nazwisko już zaczęło być w użyciu prawdopodobnie na przełomie dziadka i ojca Kopernika. I w tym sensie no, akurat tyle możemy zidentyfikować.
Tak, czyli początki rodu Kopernika, oczywiście należy tych początków szukać nie tylko w Toruniu, ale sam Mikołaj Kopernik rodzi się już w Toruniu. 1473 rok, 19 lutego. Ma też rodzeństwo, myślę, że to też może być ciekawe dla słuchaczy. No nie mamy czasu na to, żeby powiedzieć, jakie losy były rodzeństwa, ale czy też byli to tak zdolni ludzie? Możemy na pewno coś powiedzieć.
To najwięcej wiemy oczywiście o bracie Kopernika, z którym jego losy przez jakiś czas były bardzo ściśle powiązane, no, razem studiowali, można powiedzieć, dużo czasu spędzili też zapewne w okresie poprzedzającym już studia w Akademii Krakowskiej, no bo z dużą dozą prawdopodobieństwa te wcześniejsze etapy ich edukacji, a więc najpierw w Toruniu, w tej szkole staromiejskiej, a później prawdopodobnie, jak się dzisiaj przypuszcza, we Włocławku, gdzie rzeczywiście ówczesna ranga stolicy biskupiej we Włocławku, a przypominam, w tamtym czasie to uchodziła za trzecią co do znaczenia stolicę biskupią w Polsce po Gnieźnie i Krakowie. Także ta szkoła, która wtedy tam funkcjonowała, uchodziła za znaczący ośrodek, zwłaszcza jak chodzi o tereny, no nazwijmy to, Polski Północnej ówczesnej. Trzeba pamiętać, że mówimy o okresie, w którym w 1466 roku ostatecznie następuje przesądzenie o powrocie Pomorza do Polski, a więc Toruń formalnie staje się częścią Królestwa Polskiego zaledwie na 7 lat przed urodzeniem Kopernika. No, takim najważniejszym miastem do tej pory Królestwa Polskiego na północy pozostaje właśnie Włocławek. No i cóż, no, o bracie wiemy stosunkowo sporo do pewnego momentu.
Bracie Andrzeju.
O pozostałych członkach rodziny też niestety nie wiemy znowu aż tak dużo, poza tym, że oczywiście wpływowa postać jego wuja i sponsora tego niełatwego i nietaniego w tamtym czasie procesu edukacyjnego, nie tylko zresztą w Polsce. No, ta postać jest oczywiście o wiele lepiej znana i ona nam się pozwala domyślać się wielu elementów. Na pewno rodzina Kopernika w tamtym czasie w Toruniu no, uchodziła za, no, można powiedzieć, taką bardzo arystokratyczną rodzinę. Oni byli właścicielami bardzo dużej ilości nieruchomości. Stąd na przykład mamy do dzisiaj ten problem niewyjaśnionego ostatecznie miejsca, jak chodzi o domostwo, w którym Kopernik przyszedł na świat, bo co do tego też trwają różne spory i to miejsce, które dzisiaj funkcjonuje jako dom Kopernika najdłużej, ono wcale nie jest tym pewnym miejscem, ale to właśnie dlatego, że rodzina była bardzo bogata, miała wiele domów, nie wiadomo, w którym tak naprawdę oni mieszkali, a w które służy im do prowadzenia no, tych bardzo rozbudowanych interesów. No, wiemy, że byli bardzo majętni, że to też pewno był jeden z powodów, dla których wuj zrobił dużą karierę jako no, nie tylko biskup, ale też no, wpływowa postać w ówczesnym Królestwie Polskim. Czy to było tak, że ojciec Kopernika wrzenił się w bardzo bogatą rodzinę? Czy to było odwrotnie? Tego nie przesądzimy i za mało mamy co do tego danych, no ale był to na pewno mariaż spektakularny w skali ówczesnego Torunia i myślę nawet szerzej. No a to też wpływało na to, że ta postać Mikołaja Kopernika i jego brata no nie była, można powiedzieć, w tym sensie obojętna. Znaczy to byli ludzie, którzy mieli solidne widoki na przyszłość. Czy to by były widoki w działalności gospodarczej, którą rodzina od kilku pokoleń prowadziła, czy kariery kościelnej, czy może jakiejś służby publicznej poprzez fakt, że wuj był wpływową postacią w otoczeniu Kazimierza Jagiellończyka. To wszystko oczywiście były czynniki ważne, które można powiedzieć wyjściowo tworzyły Mikołajowi Kopernikowi naprawdę wspaniałe perspektywy i członkom jego rodziny, rodzeństwu także.
Wspominał Pan na początku naszej rozmowy o tym, że mogą trwać dyskusje i na pewno takich dyskusji nie brakuje zwolenników teorii, że Mikołaj Kopernik był pochodzenia niemieckiego albo polskiego, ale ważne jest to, kim czuł się Mikołaj Kopernik.
No to jest oczywiście dyskusja, która tak naprawdę powstała gdzieś w drugiej połowie XIX wieku. Ona powstała dlatego, że w którymś momencie, a było tym początkiem, no to były obchody 400. rocznicy urodzin Kopernika, czyli rok 1873. No, trzeba pamiętać, że to jest 2 lata po zjednoczeniu Niemiec, powstaniu II Rzeszy i to jest początek okresu budowania pewnej jedności narodu niemieckiego, której nigdy przedtem nie było. To jest zadanie, którego podjęli się Prusacy, nauka pruska, która no, na siłę próbowała stworzyć taki mit istnienia odwiecznego narodu niemieckiego i to jest bardzo daleko posunięty nacjonalizm we wszystkich obszarach. No i właśnie wtedy ten cały pruski nacjonalizm próbuje zbudować ten mit niemieckiej jedności i w to się wpisuje właśnie to, co się dzieje z Mikołajem Kopernikiem i z 400. rocznicą jego urodzin. Dlatego, że oni postanawiają wykorzystać Kopernika jako części tej legendy i on się zaczął pojawiać w ich przekazie historycznym, przekazie propagandowym, bo już wtedy oczywiście wszyscy mają świadomość i doniosłości odkrycia Kopernika, ale także genialności tej postaci, więc warto się z nią identyfikować. Do tej pory Niemcy w ogóle nie wiedzieli w zdecydowanej większości, kto to był Kopernik, co on zrobił i z czym się to wiąże i nagle odkrywają, że to jest Niemiec i zaczynają to eksploatować. I właściwie od tego momentu pojawia się tam jakiś problem, który no, próbuje się hodować także do dzisiejszych czasów. O tym, kim się czuł Mikołaj Kopernik, no, wydaje mi się, świadczą te fakty z jego życia, które nie pozostają co do tego żadnych wątpliwości, dlatego że trzeba pamiętać, że tak naprawdę jedyne, na co Niemcy się zawsze w tych swoich spekulacjach powoływali, no to był fakt tej jego przynależności do tej gildii niemieckiej na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie no akurat tak jak z ówczesną strukturą uniwersytetów było, no każdy student musiał się zapisywać do jakiejś grupy, jakiejś nacjonalnej przestrzeni.
A no i akurat nie było.
Polskiej grupy akurat nie było, więc i Polacy, i Czesi, i Węgrzy zapisywani byli do tej gildii niemieckiej. Kiedy przeszedł na studia już do Padwy, tam akurat ta gildia polska była, no i tam był członkiem grupy polskiej. Więc wyciąganie z tego jakichkolwiek wniosków na tamten czas jest oczywiście jakimś kompletnym absurdem. Trzeba też pamiętać o tym, że to są czasy, w których takie rozumienie narodowości w dzisiejszym też modelu myślenia, jak to mamy, no w ogóle nie przystaje do tej rzeczywistości. To było kilka, jakby to powiedzieć, poziomów autoidentyfikacji. Kim się na pewno czuł Kopernik? Na pewno się czuł obywatelem Rzeczypospolitej czy Królestwa Polskiego. Czuł się Prusakiem, ale Prusakiem w sensie bycia obywatelem Prus Królewskich, które były częścią korony polskiej. I to pojęcie w ogóle nie ma nic wspólnego z pruskością, która powstała gdzieś tam, powiedzmy, od XVIII, tak naprawdę XVIII wieku. No i czuł się Torunianinem. W tym sensie nie odbiegał od przeciętnego obywatela wczesnego Królestwa Polskiego, bo inni się czuli albo Mazowszanami, albo się czuli Małopolanami, albo się czuli Wielkopolanami, niektórzy się czuli Rusinami, później się czuli Litwinami, a więc byli obywatelami Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej, później dodawali tę większą prowincję, do której przynależeli, a później jeszcze to lokalizowali albo do miasta, albo do jakiegoś powiatu czy województwa konkretnego, z którego się wywodzili. Natomiast to, co w moim przekonaniu no, tak naprawdę najbardziej identyfikuje Kopernika i jego, to jakie było jego serce, no to przecież mieliśmy do czynienia z bardzo konkretną sytuacją, która zaistniała w 1520 roku. To była wojna Polski i Zakonu Krzyżackiego, a nawet szerzej, bo wtedy Zakon Krzyżacki miał, można powiedzieć, poparcie i cesarza Karola V, czyli cesarza niemieckiego, zdecydowanej większości panów Rzeszy, jak to się wtedy określało, próbował organizować antypolską, można powiedzieć, krucjatę i ta wojna, którą sprokurował Albrecht Hohenzollern, no była, można powiedzieć, wojną czysto polsko-niemiecką. To była wojna o przynależność Prus Królewskich odzyskanych w 1466 roku, ale także o losy państwa zakonnego, gdzie jednym z głównych też elementów walki i sporu, który był pomiędzy królem polskim Zygmuntem a cesarzem i wielkim mistrzem zakonu ówczesnym, było to, czy w zakonie w ogóle mogą, do zakonu krzyżackiego mogą być w ogóle przyjmowani Polacy. Król Zygmunt chciał doprowadzić do sytuacji, żeby zakon miał charakter otwarty, żeby stopniowo doprowadzić do spolszczenia zakonu i rozwiązać ten problem. A Niemcy nie chcieli się, krótko mówiąc, na to zgodzić i nie chcieli otworzyć zakonu dla Polaków, w związku z czym no, ta wojna miała ewidentnie charakter wojny polsko-niemieckiej. I w tej wojnie Kopernik nie staje po stronie Niemiec, staje po stronie Polski, jest jednym z tych, którzy przyczyniają się do zwycięstwa Polski i Królestwa Polskiego w tej wojnie, przyczyniają się do tego, że Zakon Krzyżacki zostaje wyeliminowany z Polski, a Prusy książęce, czyli ta pozostała część państwa zakonnego, zostają lennym Polski. No, trudno sobie wyobrazić, żeby ten człowiek nie miał świadomości, a wcale nie było takie oczywiste dla obywateli ówczesnych Prus Królewskich i Prus Książęcych, po której stronie oni się opowiadają. I to nie jest też tak, że ten wybór, który nam się z dzisiejszej perspektywy wydaje oczywisty, że wszyscy Polacy służyli po stronie polskiej, a ci, co się czuli Niemcami, po stronie niemieckiej. To nie było takie wbrew pozorom proste. Wielu ludzi, którzy uważali się za Polaków, służyło na rzecz zakonu, ale też wielu tych, którzy mówili po niemiecku, czuli się Niemcami, służyli po stronie polskiej, ale Kopernik jakby wybrał służbę Polsce, tak jak jego wuj, który także wybrał służbę Polsce. I w tym sensie próba udowadniania, że to był Niemiec, który, no, można powiedzieć, tak naprawdę czuł się Niemcem i miał te niemieckie korzenie, był do nich przywiązany, no, jest całkowicie pozbawiona sensu.
Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. Taki tytuł nosi nasza audycja, taki tytuł też nosi wystawa, która została stworzona przez Akademię Kopernikańską. Spójrzmy na planszę, która przedstawia temat, który dziś omawiamy. Historia rodu Mikołaja Kopernika.
No tam najniżej mapa z okresu XV wieku, ona pokazuje nam właśnie fragment Śląska, tutaj w centralnym punkcie z Wrocławiem, z taką próbą zarysowania łańcuchów górskich, które no dzisiaj też można powiedzieć stanowią tę granicę oddzielającą Polskę od Czech. Wtedy, tak jak wspominałem, to nie była granica tak naprawdę, tylko było pasmo górskie przebiegające mniej więcej przez połowę Królestwa Czeskiego. No i to jest ten obszar, gdzie możemy to odnaleźć w którymś miejscu Nysy, a no tu jest po prawej stronie, więc gdzieś tam widzimy, że jest to miasto dobrze ówcześnie skomunikowane z dopływami Odry, rzeką Nysa, co zawsze miało olbrzymie znaczenie w sensie komunikacji, wymiany handlowej blisko Wrocławia. Już wtedy naprawdę potężnego miasta, potężnego centrum wymiany handlowej. Wrocław, to też trzeba pamiętać, w tamtym czasie to jest jedno z najpotężniejszych miast w Europie i w tym sensie ta Nysa, która jest niedaleko, korzysta z tego wszystkiego, co niesie za sobą pozycja Wrocławia, no, ma istotne znaczenie. No i to jest ta przestrzeń, w której no, ta rodzina gdzieś funkcjonuje i gdzie się znajduje. Tu mamy też taką małą panoramę Nysy, która no, też pokazuje tę wielkość ówczesnego miasta. To się mierzy ilością wież. Wieże były no, takim podstawowym elementem identyfikującym siłę, znaczenie miasta w tamtym okresie. To się przekładało no, oczywiście przede wszystkim na ilość kościołów, ale to też było bardzo symptomatyczne, no bo to pokazywało też siłę i znaczenie społeczności funkcjonującej w tym mieście. No i gdzieś tam wieża ratuszowa to jedyny w zasadzie można powiedzieć obiekt cywilny, który też posiadał wieżę. Dalej mamy tego domniemanego seniora rodu, czyli ojca Kopernika, też imieniem Mikołaj. No i mapkę księstwa, jak to określano, Nyskiego. No w tamtym czasie rządzonego też jeszcze przez książąt z dynastii piastowskiej. To też jest element, o którym nie mówiłem, ale niezależnie od podległości politycznej wobec króla Czech, na Śląsku mamy jeszcze ciągle konglomerat w granicach 10 księstw terytorialnych. Wśród nich jednym z nich jest Nysa, które są po prostu rządzone przez dynastów z rodziny piastowskiej. To jest też ten element łączący z pierwotnym państwem polskim. Jest jeszcze dokument, który wzmiankuje nazwisko Koperników. To jest dokument wystawiony przez burmistrza Nysy, no, który jest tym właśnie linkiem, który gdzieś dzisiaj próbuje się z tą Nysą łączyć. On jest z 1457. Tak, więc to musimy pamiętać, że jest to niedługo przed urodzinami Kopernika, więc ja domniemywałbym, że po prostu część rodziny, jeżeli rzeczywiście stamtąd pochodziła, cały czas pozostawała w mieście Nysa, a część była już w Toruniu i no, można powiedzieć, to by też tłumaczyło w jakimś sensie ten dostatek finansowy rodziny. No, znajdowali się po dwóch stronach granicy, mieli łatwość robienia dużych interesów i prawdopodobnie dlatego jeszcze znajdujemy Koperników w Nysie zaledwie na 17 lat przed narodzinami Kopernika.
Na tej planszy też jest to słynne zdanie: wstrzymał słońce, ruszył ziemię polskie, wydało go plemię. Nie, myślę, że wiele osób zna to zdanie, nie każdy też wie, kto jest autorem tego zdania i z jakiego okresu pochodzi.
No to jest właśnie ten moment, w którym zaczyna się bój o Kopernika i nieprzypadkowo to się znalazło w sytuacji, zresztą w ogóle dzieje pomnika Kopernika w Warszawie są też z tym związane, no bo on stanął tutaj w 1870 roku, więc no zaledwie kilka lat po zakończeniu Powstania Styczniowego. Już w perspektywie no, tego całego zamieszania wywoływanego przez Niemców, którzy nagle uznali, że Kopernik był Niemcem, więc no, to jest tak naprawdę ta istotna przyczyna też tej podjętej w Warszawie próby przypomnienia Polakom, że jednak Kopernik no, pochodził z tej polskiej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej. No i dlatego ten pomnik został, no, można powiedzieć, uzupełniony o tę inskrypcję, której autorem był Jan Nepomucen Kamiński, poeta i także osoba, która kierowała teatrem w innej części Polski, w tamtym czasie, w innym państwie, bo w Austrii teatrem we Lwowie.